Odwiedzili nas przedstawiciele Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Są z nami uczestnik wydarzeń z marca 1968 roku w Łodzi, Józef Śreniowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Magdalena Zapolska-Downar. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Która edukuje i starszych, i młodszych, bo i nauczycieli, i uczniów. Między innymi na temat właśnie marca 68 roku. Na początek, pani Magdaleno, czy to jest tak, że dla młodych ludzi to jest jakaś niepojęta przeszłość? Czy oni w ogóle rozumieją taki mechanizm działania takiego państwa, jakim był PRL?
Tak, ma pani redaktor rację. To jest zasadniczy problem z każdym tematem dotyczącym PRL-u. Trudno, wychowując się, dorastając w państwie demokratycznym, wyobrazić sobie realia ówczesnego państwa, państwa autorytarnego lub totalitarnego, zwłaszcza w tym pierwszym okresie. Dlatego no, zawsze robimy wstęp, żeby przybliżyć młodym ludziom realia, odnosząc się do ich doświadczeń, na przykład czego nie wolno by im było wówczas zrobić, pomyśleć, jechać. Stwierdziliśmy ostatnio z zaskoczeniem, że nawet słowo granica jest już dla części tych młodych ludzi zupełnie nowym słowem, nowym pojęciem tak naprawdę.
Czyli oni są często podczas tych spotkań warsztatowych, bo one mają charakter warsztatowy, tak. To oni są bardzo zadziwieni na pewno.
Zgadza się.
Ale chętnie dowiadują się, jak to było w tej dla nich absurdalnej rzeczy. Znaczy dla nas też absurdalnej, no ale niektórzy z siedzących w studiu zeznali tej rzeczywistości, 2/3, tak? Czy chcą się dowiadywać, jak to było?
Tak, wydaje mi się, że zainteresowanie jest widoczne, tak, na ich twarzach, przez ich reakcje na to, co im prezentujemy. Marzec 68 roku, choć bardzo smutny temat, z drugiej strony jest im o tyle bliski, że w dużej mierze dotyczy młodych ludzi. Nie tylko przecież studentów, ale również uczniów szkół średnich, którzy przecież brali udział w tych wiecach. Oni również byli wyrzucani ze szkół, byli również aresztowani. W związku z tym to odniesienie, to powinowactwo, że tak powiem, wiekowe, tak, tutaj bardzo działa na ich wyobraźnię i angażuje ich emocjonalnie przez to.
To dowiedzmy się, kim byli ci ludzie, którzy najpierw protestowali, a potem strajkowali właśnie w marcu 1968 roku. Józef Śreniowski wtedy był studentem 4 roku socjologii,
tak.
I szefem koła naukowego socjologów.
Owszem,
tak?
Owszem.
Bo to w czasach, my dzisiaj tak przypominaliśmy sobie, znaczy ja nie pamiętam dokładnie, miałam rok wtedy, ale pan Józef mi przypomniał, że to były czasy bez telefonów, kiedy wszyscy zdołali się umówić, tak? To były czasy, kiedy w ogóle inny był obieg informacji, żadnych mediów społecznościowych, a to wszyscy się skrzyknęli i protestowali.
Nawet jeszcze żetonów nie było do automatów telefonicznych, nielicznych, które działały. 50 groszy się wrzucało i ten automat wtedy powinien był połączyć. No tak, to dzisiaj jest właśnie równo 50 lat mija od czasu, kiedy zdobyliśmy się na strajk okupacyjny na w uczelniach łódzkich. Wówczas w marcu, ale to był finał tego marca. To było tak, że było dużo różnych powodów i to się, że tak powiem, zbierało. To zależy, czy patrzył na to uczeń, czy patrzył na to student. Ja mówię tylko o młodych ludziach. O naszych rodzicach nie mówię. Ich stosunek do świata był inny. Zadziwiająco inny. Oni byli z reguły, nie mieli nadziei, że to się może zmienić. Uważali wszyscy, antykomuniści i popierający ten system, że trzeba się do tego jakoś przystosować.
Że wszyscy są skazani po prostu.
Skazani, tak. I że to nie ma szansy się zmienić, zawalić tym bardziej. I te powody, które no, poruszyły młodzież, to tak one stopniowo, zależy gdzie. I zależy to od bardzo przyziemnych spraw, na przykład, że w tych stołówkach studenckich, tak jak wszędzie, nie bardzo było co jeść, ale na przykład, no tak. Więc jak się poskarżyli, że nie ma co jeść, to dolewano margaryny do zupy, żeby ta zupa miała odpowiednią zawartość tłuszczu. I oni wszyscy mieli jakieś kłopoty, żołąd, no i, ale najróżniejsze rzeczy. Buntowaliśmy się także trochę, czy opieraliśmy przeciwko temu systemowi edukacji, ale potem się okazało, że dzięki nam on się jeszcze gorszy stał, bo wprowadzono jeszcze bardziej restrykcyjne restrykcyjne i takie ideologiczne ustawy.
Czyli można powiedzieć, że to, co się działo w Warszawie, to był taki katalizator, że pewne procesy już zachodziły, pewne refleksje w młodych głowach
zachodziły.
Już się pojawiały. Mhm.
Przede wszystkim, a to w Warszawie czy na najgłębszej prowincji było coś innego. Bardzo szczelna granica nie była tak szczelna, bo jednak było jakieś radio. I przede wszystkim to, co się zaczęło w zachodniej Europie, ta rewolucja rokowa zaczęła do nas dochodzić. Zarówno kiedy się słuchało polskich piosenek, jak kiedy się przemyciło tam long playa, czy takie małe jakieś tam pocztówki, płyty. To wszystko bardzo zmieniało świat. Natomiast władza przesadziła. Na 50-lecie wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej Kazimierz Dejmek zaproponował władzy, że Teatr Narodowy na 50-lecie rewolucji wystawi Dziady Mickiewicza. No i kiedy się okazało, że pierwszy sekretarz partii Władysław Gomułka ze swoimi głównymi tam doradcami, czy tam prawą i lewą ręką, postanowili Mickiewicza ocenzurować. No to jednak zrobili krok, zbyt śmiały krok. I tego już nikt nie mógł wytrzymać, zwłaszcza, że...
Nie pomogło tłumaczenia, że to nie jest spektakl antyradziecki, tylko antycarski. Mhm.
Tak. I jeszcze wyznaczenie, że ten spektakl się ma za trzy dni skończyć. Że są trzy ostatnie przedstawienia. No to jeszcze tylko dolało oliwy do ognia. No i w związku z protestami w obronie tego spektaklu, czy w obronie, ja bym powiedział, Mickiewicza, czy kultury narodowej, różne rzeczy się działy, ale w związku z tym protestami wyrzucono dwóch studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Adama Michnika i Henryka Schleifera. I wtedy się miarka przebrała, bo nawet ci, którzy byli największymi przeciwnikami takich zorganizowanych czy protestów, powiedzieli, trzeba zrobić wiec. No a ponieważ wiec został brutalnie rozpędzony, pobity, to jest ten właśnie Dzień Kobiet, który mnie się zawsze kojarzy z tym, że dobrze biją kobiety. O, tak wyglądał Dzień Kobiet Władysława Gomułki czy jego ekipy wtedy w 1968 roku. Pobito. No to już potem to szło lawinowo. Już to było 8 marca, już 11 marca w Warszawie były manifestacje 20 czy 15-tysięczne. Można to na takich filmach dokumentalnych, które Służba Bezpieczeństwa na ulicach nakręciła, żeby twarze rozpoznać, kto w tym bierze udział. Można zobaczyć, jakie to są tłumy ludzi. To nie są tylko studenci czy jakieś pojedyncze osoby. To są olbrzymie tłumy ludzi w różnych miejscach Warszawy, a także Gdańska, bo też tego samego dnia 11 już Gdańsku. Myśmy natomiast w Łodzi, dowiedziawszy się od naszego kolegi Tadeusza Walendowskiego, którego przypadkiem te wydarzenia zastały na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, więc naoczny świadek nam opowiedział. Myśmy się 11 umówili w Bibliotece Uniwersyteckiej wewnątrz, w holu. Zrobiliśmy sobie taki wiec, powiedzmy, na których było może 100, może 200 osób i tam wybraliśmy swoją reprezentację, swoich delegatów i delegaci...
Jerzy Szczęsny i Andrzej Makatrewicz, już nieżyjący.
Wszyscy już nie żyją. Nie żyje Brunon Kapala, nie żyje Tadeusz Walendowski, nie żyje Zbigniew Czeszotarski-Dellendorf i jeszcze szereg innych osób, o których tutaj warto powiedzieć. I delegaci zaproponowali, że w tym samym miejscu pod biblioteką 12 marca, we wtorek, zbierzemy się o godzinie 15, o ile pamiętam, i to będzie wiec taki studencki. No ponieważ byliśmy tylko z uniwersytetu, to uniwersytecki, ale już na ten wiec przybyła Politechnika. I potem wydarzenia działy się w dwóch miejscach, w kilku szkołach wyższych w Łodzi, ale przede wszystkim w dwóch miejscach, i na Uniwersytecie, i na Politechnice, która górowała nad Uniwersytetem tym, że była w jednym zwartym kompleksie. A Uniwersytet to było szereg rozproszonych budyneczków w całym Śródmieściu, a może i poza Śródmieściem. Trudna była komunikacja między tymi grupami.
A był też taki przemarsz spod budynków Politechniki właśnie w kierunku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. I to właśnie podczas tego przemarszu odbyło się to spalenie gazet na znak protestów przeciwko temu, jak prasa opisuje wydarzenia w stolicy.
Tak. Przemarsz to było tak. Myśmy 12 marca wiecowali tutaj pod biblioteką uniwersytecką. Było nas powiedzmy 1000 czy 1500 studentów. To stopniowo jeszcze przychodziły takie grupy. Przyszła szkoła, Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, się wtedy na państwa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, szkoła filmowa, szkoła muzyczna, więc Akademia Medyczna, najmniej licznie może wówczas, tego za pierwszym razem, 12. I ustaliliśmy, że nasza rezolucja, którą wtedy uchwaliliśmy, musi być, czy taka odezwa do mieszkańców miasta, może była pierwszy raz była odezwa do mieszkańców miasta, musi się znaleźć w prasie, w całości, bez komentarzy. Może sobie prasa tam umieścić, tylko że w całości, bez żadnych cięć. Jeżeli się nie znajdzie, to my za tydzień, od razu się umówiliśmy, robimy następny wiec. Tym, że w trakcie tego tygodnia ta grupa kierująca, powiedzmy, tym ruchem, ułożyła tak, że zrobimy go na Politechnice, bo ona ma zamknięty dziedziniec i tam nas nikt nie zaatakuje.
Ale tam były bramy zamknięte.
A tak nie powie, żeby rozejść się, że tamujemy ruch uliczny. I rektor, prorektor Politechniki Mieczysław Serwiński polecił zamknąć te bramy, a myśmy się zgromadzili w terminie o 14 bodaj, zamknąć te bramy. Ja byłem jedną z dwóch osób, które przez ten płot przeszły. Tam próbowaliśmy negocjować, żebyśmy się mogli dostać, ale zostaliśmy zatrzymani przez taką ZMS-owską tam służbę i wyrzuceni przez ten płot z powrotem. Trudniej nam było wrócić, bo w tę stronę nam koledzy pomogli się wspiąć, bo to bardzo wysoki stalowy płot.
Tak, tak trzeba było być sprawnym, a tu zrobimy w trend współczesny, że nasz gość jest bardzo sprawny. Ostatnio na nartach jeździ czy biega?
Ja od 70 roku biegam, to dawno.
Biega.
Więc wyszliśmy, my dwaj, i wtedy właśnie Jerzy Szczęsny, Tadeusz Walendowski i inni, którzy tam byli, postanowili, że wobec tego, skoro nas tutaj nie wpuszczą, idziemy pod Bibliotekę Uniwersytecką. Czyli pan rektor Serwiński, chcąc czy nie chcąc, zabezpieczył Politechnikę i mógł się wykazać przed władzami, że wszystko w porządku, ale sprawił, że manifestacja przeszła przez całe miasto. Tego nie było w planie. Przeszła pod Bibliotekę Uniwersytecką i aktyw robotniczy, to znaczy takie autokary czy autobusy, które przywoziły ludzi z fabryk. Zresztą czasem nie wiadomo skąd ich wytrzaśnięto, czasem wiadomo skąd przywozili. Więc aktyw zwożono przez całą Łódź tutaj i autokary stały od radiostacji do Placu Dąbrowskiego albo może jeszcze dalej, także na bocznych ulicach. Bo tego aktywu przywieziono więcej niż nas przeszło spod Politechniki. Spod Politechniki idąc rzeczywiście pod gmachem prasy paliliśmy gazety, krzyczeliśmy prasa kłamie, krzyczeliśmy...
I w tej prasie się nie znalazło deklaracja.
Nic się nie znalazło w tej prasie. W tej prasie znalazła się rubryka. Od drugiego dnia tych wydarzeń Głos Robotniczy, to był organ Komitetu Łódzkiego, Komitetu Wojewódzkiego Partii, dwóch komitetów wojewódzkich, taką umieścił rubrykę, którą ulica Łódzka od razu okrzyknęła szubienicą, bo tam tylko wieszano psy na różnych ludziach. Tam nie było ani jednej informacji w tej szubienicy.
Za moment wrócimy do tych wydarzeń. Mamy tutaj świetną, szczegółową relację. Natomiast powiedzmy jeszcze w tej pierwszej części rozmowy, że mamy taką sytuację, iż dziś wiedzę na temat tamtych wydarzeń czerpiemy od bezpośrednich świadków i uczestników, ale także z przeróżnych dokumentów. A co znalazło się w książce Marzec 68 w Łodzi, opublikowanej właśnie przez Łódzki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej?
Ja tylko skoryguję, 7 lat temu wydaliśmy tę publikację.
7 lat temu.
Tak, ale uznałam, że warto ją przypomnieć.
Dzisiaj przypomnieć.
Zwłaszcza, że tak, dzisiaj, no obecnie mija 50. rocznica. Tutaj znalazły się różnego rodzaju dokumenty. Mamy zarówno tutaj rezolucje właśnie tworzone przez studentów łódzkich i uczniów. Mamy tutaj doniesienia milicyjne, esbeckie, meldunki każdego dnia, co się dzieje. Są tutaj też dokumenty z Komitetu Łódzkiego, jak również sprawozdania, stenogramy z zebrań partyjnych, które odbywały się w różnych zakładach pracy, między innymi również w szkołach wyższych. Chociażby stenogram posiedzenia Senatu Łódzkiej Filmówki, na którym wyrzucono profesora Teplica, między innymi. Myślę, że to może być ciekawa lektura nie tylko dla specjalistów zajmujących się tym tematem, ale również dla osób, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę. I bo to jest kontakt takie... z żywym dokumentem, z żywym słowem tak naprawdę.
I mamy takie zalecenia służb bezpieczeństwa, żeby obserwować, ale na przykład nie interweniować, tak? Bo tutaj nie było takich brutalnych sytuacji. Czy zdarzały się też?
Zdarzały się też. Tak, nie, tak brutalne jak w Warszawie się nie zdarzały. Ale nie wszystko zawsze idzie po myśli władzy. Czasem się coś wymknie spod kontroli, albo ma być właśnie kontrolowane, ale niewielkie, żeby się to nie... Tymczasem generalnie w Polsce od początku władza postępowała w sposób, no, chyba dla siebie niekorzystny. Ta cała młodzież, my wszyscy wmieszaliśmy się, to weszliśmy w ten wir tych wydarzeń. Zdecydowanie z takim podziałem, z takim głęboko odczuwanym, że jesteśmy my i oni. Ale oni to nie byli ludzie, których się nienawidzi. Był dystans, bo to byli rządzący gdzieś tam w jakichś swoich komitetach, jakieś decyzje podejmują i do nas to dociera. Ale nie miał w nas wrogów. Zrobił z nas wszystkich wrogów. Przez te parę dni zrobił z nas wszystkich wrogów, tak samo jak włożył w nasze usta różne hasła, które by nam parę dni wcześniej nie przyszły po prostu do głowy. Tym, co robił, na przykład stosował odpowiedzialność zbiorową. To z systemów totalitarnych, sowieckiego czy nazistowskiego, jest bardzo znane, prawda, że za... Tak. Więc stosował odpowiedzialność zbiorową. Dzieci wobec rodziców miały ponosić odpowiedzialność rodzice za dzieci i tak dalej.
Ja myślę, że to złe nastawienie, to wrogie nastawienie było budowane przez te kilka dni, ale także potem na skutek przeróżnych represji wobec szczególnie też liderów nas. Tych wydarzeń, ale do tego tematu wrócimy za kilka chwil.